I zacząłem to robić inaczej. I na początku, jak wprowadziłem zmiany, branża się ze mnie śmiała, a później już przestała się śmiać. I zacząłem mieć klientów na kilka tygodni do przodu, później na miesiąc, na dwa miesiące i w tej chwili jest kolejka na pół roku do mojego studia. Jak kiedyś przeczytałem autentyczne zdanie, które zapamiętałem, co zostało wykonane przy aucie i pewna firma X napisała: puryfikacja wstępnego zanieczyszczenia przy pomocy neutralnego prełoszu w postaci piany. Stary, we mnie kurwa się zagotowało, bo ja 3 razy czytałem to zdanie, siedząc w branży, żeby zrozumieć, co oni zrobili z autem. To co ma zrozumieć Kowalski? Łatwość poznawcza, że dzięki temu, że wprowadzamy metafory, wprowadzamy głupie wstawki, dla mózgu jest prościej to skojarzyć. Jeżeli odbiorca zrobi uśmiech, no to będzie to chętnie oglądał. Jak sprzedawałem garnki, no to od wielu osób powiedziało ode mnie z firmy, mówiło, że ja ze swoją gadką i ze stylem opowiadania bardziej się nadaję do kabaretu niż do sprzedaży bezpośredniej. Ale jak sprzedawałem odkurzacze, ja robiłem fan dla ludzi. Ja wiedziałem, że klient, który będzie rozluźniony, który będzie uśmiechnięty, prędzej ode mnie kupi niż klient, któremu będę opowiadał: wiecie państwo, te roztocza wychodzą sobie pod wpływem ciepła, które my oddajemy w powierzchnię materaca i żerują bezpośrednio. Ja wiedziałem, że to kurwa nie zadziała, nie?
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.
Dzień dobry, witam na podcaście Panowie Dogadamy Się. Dzisiaj przede mną jest tutaj Pedros. Jesteśmy w magicznych sporach. Kto chociaż trochę się interesuje samochodami, myślę, że kojarzy tę twarz.
Ryj. Nazywajmy to wprost. Ja jestem zwykłym człowiekiem. Ryj.
Witam cię, Pedros.
Cześć.
Pedros, powiedz mi, jak długo już prowadzisz studio treningowe i jak ta historia się zaczęła w ogóle?
Studio prowadzę od 5 lat, a historia zaczęła się, myślę, że jak miałem 15 lat. Mój stary sprowadzał samochody. No i jak wiadomo, najlepsza siła robocza to najtańsza siła robocza, więc masz tutaj odkurzacz, masz plak, myj. No i tak jakoś się rozwijało.
Rozumiem, czyli to już tak od dzieciństwa gdzieś tam byłeś zarażony tymi trochę samochodami?
Od dzieciństwa na pewno samochodami, tak. I od zawsze lubiłem, nawet jak moi rodzice mieli samochody, to chciałem, żeby one zawsze były czyste. Później jak w wieku 21 lat sam zacząłem handlować samochodami, no to dziś zagłębiałem, czym jest polerka, czym jest czyszczenie troszeczkę inne niż plak i kawałek szmaty, jakoś tak się rozwijało.
A teraz zapytam cię jeszcze tak z ciekawości, zawsze mnie to ciekawiło, czy detailerzy na ogół są też mocnymi pedantami tak ogólnie w życiu? Czy masz taką mocne wyczucie na detale, czy...
Tak, na detale tak, aczkolwiek nienawidzę sprzątać w domu, ale mamy równy podział obowiązków i moja kobieta zajmuje się czystością w domu, a ja dbam o jej samochód. To jest taki oficjalny podział, który ustaliliśmy.
Okej, jasne. Czyli to była wasza wspólna decyzja?
Tak, to była nasza wspólna decyzja. Mało tego, nienawidzę nawet, kurwa, wynosić śmieci. A miało być przekleństwo. O chuj, nie wyszło.
Spoko. Przynajmniej jesteś sobą.
Niechcący, wybacz. No tak. No. Co będę ukrywał, mnie przekleństwo to jak przecinki.
Jasne, jasne. Dobra, a powiedz mi w ogóle przed tym, bo to też nie prowadzisz studio 5 lat, no masz już, jesteś po 30. Wcześniej się zajmowałeś, mówiłeś handlem.
Byłem handlowcem od 21 roku życia. Byłem jeszcze kierowcą w agencji towarzyskiej przez rok, ale to dawna historia. Ale w wieku 21 lat zostałem handlowcem sprzedaży bezpośredniej. Później byłem menadżerem i trenerem sprzedaży, ale nawet jak byłem menadżerem, to też jeździłem jako handlowiec. Jakoś nie mogłem z tego wyjść i to było jak nauk. Jak w to wlazłem, to ciężko mi było się z niego wydostać.
Jak wyniki handlowe? Spoko?
Tak.
Uważałeś siebie za dobrego handlowca? Czy...
W wieku 24 lat zostałem najmłodszym w Europie dyrektorem regionalnym, więc nie było źle.
Nieźle, nieźle. I to było w firmie? Nie
możesz mówić. Sprzedawała odkurzacze.
Odkurzacze.
Sprzedaży bezpośredniej. To... Pozdrawiam wszystkich użytkowników. Aczkolwiek sam mam ten odkurzacz i moja mama ma ten odkurzacz od kilkunastu lat. Wielu moich znajomych ma ten sprzęt od kilkunastu lat. Fakt, że jest w chuj drogi, ale jest zajebiście mało awaryjny.
Bez używania firm chodzi o taki bardzo mosiężny sprzęt, taki człowiek
może
zabić.
Stary, jak ciągnął, to łzy leciały. Tyle ci powiem.
Dobra, czyli też piorący. odkurzacz.
Tak, tak, ale nie używałem go nigdy do samochodu.
Jasne. Wiem, o którym sprzęcie mówisz. Na R się zaczyna pewnie.
No, dokładnie ten.
Firma. No nieźle, no pamiętam kiedyś, jeszcze jak byłem małym gówniarzem, jak do nas właśnie gościu przyszedł i prezentował ten odkurzacz, nie?
A podnosił się na worku?
Pamiętam jak mył dywan i pokazywał...
Wyjebał kawę, tak?
Tak.
Uwielbiałem ten tak. Mył. Kiedyś pamiętam, pojechałem z kumplem na prezentację, kumpel chciał zobaczyć, kurwa, jak ty to robisz, nie? Że ludzie kupują od ciebie odkurzacz za kilka tysięcy złotych, nie? No i pojechaliśmy do Siedlec, kamienica, ludzie po 70, no i poprosiliśmy babkę, dosłownie babkę, żeby nam zrobiła kawę. Kobieta była typowo kurodumowo, a gość był byłym prawnikiem. Złoto wszędzie, rzeźby, no kurwa sztuka, elegancka, no nie? Przyniosła tak chujową kawę, że jak zazwyczaj kończy się prezentacja od wylania kawy na dywan, to tutaj się ta prezentacja zaczęła od wylania kawy na dywan, bo myślałem, że się zżygam. Obaj byliśmy na takim kacu, jeszcze taką, wiesz, taką lurę. Poszło. Straszne to było. No, ale do dzisiaj mam traumy i śnią mi się nieraz flashbacki z byłej pracy.
A przynajmniej wypraliście ten dywan?
Tak. To akurat nie stanowiło problemu. Problem stanowił smak kawy, nie? Później chlaliśmy wodę. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie poprosiliśmy o drugi raz o kawę.
Jasne, rozumiem. To dość ciekawa kariera i taka myślę, że...
Kariera. Napierdalać ludziom po domach i odkurzacze sprzedawać. No,
znaczy,
wiesz, dość spore słowo.
Wiesz, słuchaj, no się mówi, że 80% milionerów czy tam miliarderów to zaczynało od handlu, tak?
Znaczy, ja generalnie uważam, że sprzedaż jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu i nawet odnosząc się do mojej branży. Możesz być zajebistym detailerem, czyścić każdą uszczelkę, odkręcać śruby i czyścić szczeliny pod nią, polerować progi wewnętrzne i może o tym wiedzieć ty i twoja mama, a możesz być chujowym detailerem, ale umieć sprzedawać i mieć klientów na kilka tygodni do przodu. I znam wiele takich osób w tej branży.
No właśnie podejrzewam i dlatego też tu jestem, bo chciałem się podpytać właśnie o takie tajniki. Myślę, że dużo rzeczy wiesz takich od środka, jak to wygląda, bo wiadomo, że jak ja przeglądam jako użytkownik Instagram czy tego, no to mi pokazują się, wiesz, no pięknie wyczyszczone fury, ale podejrzewam, że jest dużo naciągactwa w tej branży.
I to, o czym powiedziałeś, to jest błąd, który popełnił 80% osób. Ja wchodząc do branży detailingowej, wlazłem tam z tego powodu, że mi się zajebiście podobały zdjęcia przed i po. I to mnie urzekło, że ktoś robi coś z niczego, bo to jest tak naprawdę tworzenie. Tworzysz z gówna coś, co wygląda naprawdę ładnie i coś, za czym się ludzie potrafią obejrzeć. I jak wlazłem tam do tej branży, wlazłem tu do tej branży ze sprzedaży bezpośredniej, tworzyłem całkowicie inny content. Inaczej to pokazywałem, aż pewnego razu pewna osoba ode mnie z branży, która już siedziała w tym kilka lat, powiedziała, że ale stary, to ty to źle robisz, bo to trzeba pokazywać ładne zdjęcia, ładnych samochodów, przestać pierdolić takie żarty, jak ty robisz i punktować ludziom, co zostało zrobione w tym samochodzie. No i zacząłem robić faktycznie to samo, co robiło wtedy, myślę, że około 70% osób z tej branży, czyli dokładnie wypisywać, co zostało zrobione i pokazywać zdjęcia efektu po. Po 3 miesiącach, jak miałem klientów jak zaczynałem, na tydzień, 2 tygodnie do przodu, ja przestałem mieć klientów. I nie wiedziałem dlaczego. I przyjechał do mnie mój przyjaciel z branży sprzedaży. No i poszliśmy na bilard, wódkę i inne ciekawe rozrywki. I podczas gry w bilard, kiedy już byliśmy lekko najebani byliśmy po prostu, powiedział, dlaczego ty po ośmiu latach pracy w sprzedaży zacząłeś robić tak chujowy marketing? Mówię, ale jak to? Stary, ja nie interesowałem się samochodami, a ja lubiłem czytać twoje posty. A od jakiegoś czasu tworzysz coś innego i tego się nie da czytać. I taka chwila analizy, mówię, ty, no ale taki gość, który był w branży 3 lata dłużej niż ja, powiedział, że tak trzeba. Czyli ty po 8 latach posłuchałeś gościa, który od 3 lat myje auta. I wiesz, to oczywiście była ironia, no nie? Mhm. Ale to było takie, kurwa, no tak. No i poszliśmy z butelką do hotelu no co w hotelu, odpaliliśmy laptopa i autentycznie z flaszką, z dwiema szklankami przeanalizowaliśmy sobie polskie strony detailingowe i zagraniczne. I zrobiliśmy to, co robiliśmy przez kilka lat. Czyli analizę sprzedaży, ustalaliśmy sobie strategię. Na szczęście mieliśmy kartkę i długopis. No wiadomo, najebani, kurwa, jesteśmy mądrzy, ale dużo rzeczy unikam z głowy. Spisaliśmy to wszystko i zacząłem to robić inaczej. I na początku, jak wprowadziłem zmiany, branża się ze mnie śmiała, a później już przestała się śmiać. I zacząłem mieć klientów na kilka tygodni do przodu, później na miesiąc, na dwa miesiące i w tej chwili jest kolejka na pół roku do mojego studia.
Kiedy to się zaczęło? Mniej więcej? Dwa, trzy lata temu coś?
Cztery
lata temu.
Cztery, trzy i pół, coś takiego.
Cztery lata temu zacząłeś robić taki content właśnie, co mnie urzekło właśnie w swoim kontencie. Z czym się wyróżniasz? To właśnie poczuciem humoru i tym, że...
A to nie, to o czym mówisz to dwa i pół. Jeszcze przed kanałem zacząłem faktycznie pisać posty takie same, które zacząłem pisać kiedyś. Z metaforami, ze śmiesznymi historyjkami i pokazywanie, że samochody są brudne, a nie, że są czyste. Generalnie ta branża jest zjebana, jeżeli chodzi o tworzenie postów, dlatego że tutaj każdy kopiuje od siebie i im bardziej używają dziwnego języka, tym myślą, że są mądrzejsi. To się nazywa w psychologii klątwa wiedzy.
Tak.
Czyli jeżeli bym ci zadał pytanie, czym jest scaling, to pewnie byś taki miał error w głowie, no nie?
No kojarzy mi się z myciem zębów, scaling.
Bardzo dobrze, że ci się kojarzy z myciem zębów, ale jak zapytasz Kowalskiego, to raczej nie będzie wiedział. Ale dokładnie tak, to jest usuwanie
kamienia, tak?
Usuwanie kamienia, no nie? No i ty to wiesz, ale przeciętny Kowalski nie wie, tak samo jak przeciętny Kowalski nie wie, czym jest deironizer, dekontaminacja. A jak kiedyś przeczytałem autentyczne zdanie, które zapamiętałem, co zostało wykonane przy aucie i pewna firma X napisała: puryfikacja wstępnego zanieczyszczenia przy pomocy neutralnego prełożu w postaci piany. Stary, we mnie kurwa się zagotowało, bo ja trzy razy czytałem to zdanie, siedząc w branży, żeby zrozumieć, co oni zrobili z autem. To co ma zrozumieć Kowalski, który kurwa widzi trzyletnią Mazdę, która teoretycznie jest nowym samochodem dla niego. To tak jak ta BMW, która stoi za nami, dla przeciętnego Kowalskiego, to jest kurwa nowe auto, ono i tak ma błyszczeć. Chłopaki siedzieli przy nim 3 dni i ono jest jeszcze nieskończone i czeka jakieś 12 godzin pracy jeszcze przy nim. Dwóch osób.
Grubo. Nieźle. No właśnie to jest ciekawe. I czyli co, zrobiliście tą analizę?
Zacząłem to wprowadzać, a później usłyszałem w pewnym podcaście, że to jest ostatni moment, żeby wejść na TikToka jako twórca. Więc skoro zabrakło mi odwagi, najpewniej przez moje problemy alkoholowe kiedyś, żeby wejść w stand-up, w który chciałem wejść, ale było za późno, jak się ogarnąłem życiowo, więc stwierdziłem, dobra, chuj, teraz albo nigdy. Zacząłem się trochę interesować. Dokładnie to przeczytałem, jakieś dwie wskazówki, co należy robić i należy mu pierdolić o tym, co się umie najbardziej. Sorry, jedne co umiem robić, to samochody, tak naprawdę. A później sobie przypomniałem, że oprócz samochodów jeszcze potrafiłem uczyć innych sprzedaży i zacząłem robić szkolenia marketingowe dla swojej branży. Mhm.
Jasne, ale jakby no chciałem jeszcze nawiązać do twojego kontentu, czyli co, dowiedziałeś się właśnie o TikToku i na TikToku ty właśnie robiłeś kontent bardzo krótki, merytoryczny, ale właśnie w ciekawym takim, no dawałeś to dawkę humoru, tak? No, no mega się ciebie ogląda.
To był przypadek, że zacząłem wprowadzać humor, a dopiero później dowiedziałem się, że dlaczego to działa? To się nazywa łatwość odbiorcza, łatwość poznawcza, że dzięki temu, że wprowadzamy metafory, wprowadzamy głupie wstawki, dla mózgu jest prościej to skojarzyć. I jeżeli odbiorca zrobi uśmiech, no to będzie to chętnie oglądał. Ja zacząłem opowiadać o tym, jak po prostu myć samochód, jak dbać o auto, jak wyczyścić felgę, że umycie felgi to nie jest tylko spryskanie, przyjechanie pędzlem, tylko zanim położymy na przykład powłokę ochronną na felgę, potrzebujemy usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Metaliczne, bitumiczne, osady mineralne i tak dalej. Do tego trzeba użyć co najmniej czterech rodzajów różnych środków chemicznych, różnych produktów. Oczywiście pierwsze, co się pojawiło, to hejt i informacje kasztanów, że oni wiedzą, że da się to zrobić zdecydowanie lepiej. No kurwa, nie da się. Jeżeli ktoś siedzi w tym, to tak jak ja bym ci powiedział, wiesz, No kurwa, włosy da się inaczej ogolić, nie? Ja wiem, kurwa, bo jestem łysy, to wiem, że da się golić włosy inaczej, nie? I podczas jednego z nagrywania odcinka o myciu szyb wrzuciłem wstawkę z Jarosławem Kaczyńskim, który powiedział: stara wypróbowana metoda. I jak zobaczyłem w komentarzach odzew, jaki był z tego, myślę, chuj, okej, okay, analiza, puf, jebnęło, dobra, idziemy w to, nie? No i zacząłem analizować później każdy kolejny film, rozkładać go na czynniki pierwsze, co zadziałało, na czym jest odzew w komentarzach, po czym się pojawia hejt. A jak zauważyłem, że hejterzy, moi ukochani kasztani,
napędzają
mi to, to ja im jeszcze zacząłem szpileczki wbijać, nie? Masz, pożrycie się o to w komentarzach. Najprościej oczywiście Polaków podzielić PiS-em i PO, to kurwa najprostsze narzędzie.
To fakt.
Rzuć hasło, że PiS jest zjebany, albo że Tusk wraca na białym koniu. Od razu komentarz, kurwa, ty zjebie niemiecki. Uwielbiam.
Ale wiesz, co jeszcze zauważyłem w twoim kontencie, co mnie urzeka? Że ty wiesz, jak budować bliskość z facetami, bo jakby facetów jak ciśniesz i ty cały czas ciśniesz, że tam wiesz, no...
Chodzi ci o masturbację, że on nigdy nie zarucha?
Tak.
Uwielbiam to, stary, przecież to jest też najprostsze, co może być, żeby jechać po odbiorcy.
Masturbacja, że możesz
to zrobić ręcznie, wiesz, content o matce w sanatorium to po prostu jest dla mnie ojej.
No i to buduje moim zdaniem zaufanie, bo jednak jakby ktoś traktuje cię jako kumpla, nie? Że...
Znaczy wiesz, generalnie ja też stosuję dość chamskie poczucie humoru z jednego powodu. Jedną z rzeczy, które strasznie mnie irytują, to jest od moich klientów próba wyłudzenia ceny przez telefon. Nie widząc tego, nad czym mam pracować, jedyne widełki, które ja mu mogę podać, to jest między 1000 a 15 tysięcy. Samochód składa się z tak wielu elementów, mamy wpływ chociażby stan lakieru, rodzaj zabezpieczenia, ilość folii, ilość odprysków, ilość wgnieceń i ilość zmiennych naprawdę może zbudować ogromną cenę. Tak samo wiesz, inaczej wycenię wnętrz auta, którym jeździł pedant, który jeździł singiel i jedyne co ja mogę znaleźć to kurwa chujowo poodkurzane wykładzina, skóra do wyczyszczenia i plastiki, a inaczej wycenię wnętrz auta, które według mnie nadaje się do remontu, czyli jeździło tam dziecko, zwierzęta. Baba malowała się, znaczy baba, no kobieta, baba malowała się i jeździła piątka zwierząt, nie? Czyli dzieci, kurwa, nie? No to przecież takie wnętrze się nadaje do remontu i my nad tym spędzamy 2,5 dnia pracy i koszt jednego wnętrza to jest 1000, a drugiego będzie 2,5. Jak ja mam to wycenić przez telefon? Tak jakbyś zadzwonił do dentysty i proszę pana, lewa dolna czwórka mnie trochę boli, bo koledze pan zrobił za 400. Ile u mnie to będzie kosztowało? Tak mniej więcej. No to kurwa dentysta też ci powie między 100 a kurwa 10 tysięcy, nie?
No właśnie tak. I powiedz mi, no dobrze, jesteś w tych sforach tutaj i co, ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycenę i później jeszcze wracają do domu i przyjeżdżają z autem?
Problem jest taki, że ja nie mam oczu, które mogę rzucić na odległość 400 km, żeby zobaczyć im auto. Opcja numer dwa. 180 zdjęć w świetle inspekcyjnym, również im wycenię mniej więcej. Okay. Ale ilość rzeczy, które ja czy każdy detailer zobaczy w świetle inspekcyjnym jest ogromna. To ja wiem, że wielu osobom się wydaje, no a tamta A4 to ile pan robił? Mogę wziąć 4 A4 i każda będzie miała inną cenę, inny rodzaj lakieru, inny rodzaj zniszczeń. Nie ma dwóch takich samych samochodów. Bardzo rzadko jest tak, że robimy wnętrze w tych samych pieniądzach dwóch takich samych marek. To się przelicza na czas, na sposób zabezpieczenia. Dla przykładu, jedna powłoka będzie kosztowała 1000, druga będzie kosztowała 3,5. Klient sobie w jednym nie dobierze folii, w drugim dobierze, nie wiem, słupki piano, wnęki, klamek i trochę wnętrza w folii. Plus dwa koła. No to masz wycenę mniej więcej. Tam 1000, to kurwa piątka się zrobiła, nie?
Jasne. Ciekawe, właśnie w ogóle jestem pod wrażeniem, jak się ta branża rozwinęła na przestrzeni, nie wiem, 10 lat w ogóle.
Znaczy ta branża była kiedyś w Polsce, tylko się, no to było autopucownictwo, tak? No to autokosmetyka. Zresztą generalnie ja uważam, że słowo detailing w Polsce obecnie jest tak słowem zeszmaconym, że gdybym miał otwierać teraz to jeszcze raz, to na pewno bym nie użył słowa detailing. Bo teraz detailing robi każdy. Weź powiaty dookoła. Mamy tak, Łuków, Siedlce, Radzyń, Parczew. I w każdej z tych miejscowości są detailingi. Wstawiasz do nich auto, oni tego samego dnia ci oddają auto gotowe. u mnie jak auto wjeżdża w poniedziałek, to jak wyjedzie w czwartek, jest zajebiście.
Czyli koło 4 dni.
5-6 jest przewidziane u nas na jeden samochód. Wow. Zwłaszcza jeżeli klient bierze sobie z zewnątrz i wewnątrz.
Nieźle. A robicie tylko zewnątrz, czy raczej robicie full?
Robimy wszystko i współpracuję z tapicerem, z lakiernikiem, z blacharzem, z mechanikiem, z elektrykiem. Po to, żeby klient, który wstawia tutaj auto, miał kompleksowo wszystko zrobione.
No, myślę, że opinie tutaj dużo mówią, bo sobie poczytałem, no i macie naprawdę średnio 5-0, co jest rzadkie.
A najlepsze jest to, że oceny, tam mamy chyba kilka czwórek, są od ludzi, którzy tutaj nigdy nie byli i nie wstawili nam ani razu auto. Pozdrawiam, kurwa, kasztany. Ale od razu dostali komentarz. Cieszę się, bardzo dziękuję za ocenę. Mam nadzieję, że gdy wstawi pan do nas auto, ocena będzie wyższa.
Dobre. Poczekaj. Dobra, czyli co, ten content twój teraz, bo jakby no teraz głównie robisz filmiki na ten sam, gdzieś tam jest ten schemat, tak? Jakby
schemat?
Muzyka disco polo.
Tak, zostało bardzo dużo rzeczy, takich jak metafory, jak dość mocne chamskie poczucie humoru, wyniesione po części ze stand-upu, po części z roastów. Rzadko wstawiam kabarety, aczkolwiek są teksty, które przeszły do języka codziennego jako kultowe, no chociażby weźmy sobie Roberta Górskiego, czyli Jesteś zablokowany, albo kabaretu Smile, Jak to nie ma kakała. No i to da się wszystko wyłapać i wstawić wbrew pozorom do wszystkiego tak naprawdę. Nie? Zostało disco polo, ale o ile content, który moim zdaniem, czy schemat, który wybił mój kanał, czyli Chodź pokażę ci i Nie bądź chuj obserwuj, wyniosły ten kanał, to wiedziałem, że ten content nie będzie ciągnął wiecznie. Druga sprawa, wiecznie nie będę mówił o tym, jak mamy czyścić samochody, no bo sorry, to się kiedyś kończy, tak? Powiem, jak czyścić uszczelki, jakich błędów nie popełniać, jak wyczyścić opony, jak wyczyścić nadkola, jak wyczyścić dywanik. Spoko, pociągniemy na tym rok. No ale kurwa, co dalej, tak? Więc ja delikatnie wyszedłem z tego schematu i po tym, jak miałem taką falę hejtu przez chwilę, że ten content się kończy. Ja to sam zauważyłem, zanim kasztany zaczęły mi rzucać tekst, że ten content się kończy. Ja wiedziałem, że to długo nie potrwa, więc wiedziałem, że muszę zrobić coś innego i wprowadziłem parodię Włoszańskiego, parodię Makłowicza, opowiadanie historii z Białej Rozy w tle, ale dalej jest, po części jest zachowany schemat. Ale kilka rzeczy musiałem z niego wyjąć i wsadzić coś świeżego, żeby mój odbiorca się nie zanudził.
Osobiście mi się najbardziej podobał, i to wielu osobom wysłałem, content ze starym Audi A8, że ludzie z polskiej wsi robią różne rzeczy. To jest złoto. I bardzo mi się podobała seria jeszcze z ojcem, który tam... To jest no, to też... Generalnie, to za złoto, naprawdę.
Generalnie ojciec i syn to... Na tym dostałem naprawdę falę hejtu.
Serio?
Tak. I to była też taka, wiesz, o kurwa, skończyły się pomysły na film o samochodach, no nie? Gdzie kurwa content polegał na tym, że ja naprawiam z ojcem samochód, no nie? Więc jak to miało wyjść z branży motoryzacyjnej? To było cały czas podczepione pod to. Ale tak, te filmy miały prawie 2-milionowe wyświetlenia i polskie radio, co się dowiedziałem od jakiegoś fana, wykorzystało sobie dźwięk i puściło mnie w audycji. Oczywiście, kurwa, nikt nie zapytał o zdanie, no ale czego wymagać od reżimowej stacji? Oj, przepraszam, chyba znowu o swoich poglądach politycznych powiedziałem na głos. Ha, niechcący.
No, to dla mnie to było właśnie, te dwie rzeczy to zapominam najbardziej. Najbardziej mi się spodobały, tak osobiście. Bo to jest takie życiowe, no.
No, dlatego pewnie przybyło mi 100 tysięcy followersów na TikToku po tym.
Jasne, a największe zasięgi masz gdzie? Na TikToku obecnie?
Obecnie jest to już dość mocno wypłaszczone. Na pewno najmniejszy odzew mam na YouTubie, aczkolwiek tam już mam 89 tysięcy subskrybentów. Na Facebooku mam 265 i na Instagramie mam 155 tysięcy, a ilość wyświetleń jest przeróżna. Ale wiem, gdzie mam najwięcej hejtu, na YouTubie.
Na YouTubie.
Tak, no ale tam jest jakaś stara gwardia ludzi, która siedzi i dalej żyje piernictwem, nie?
Piernictwem? Co masz na
myśli? No kurwa siedzenie, chujowe, ale chujowe, i chuj. Ach, harnaś kurwa, napiszę mu, że jest zjebany.
Coś może w tym być. No na pewno na TikToku jest młodsza, młodsza widownia, a na YouTubie taka myślę, że dojrzalsza i taki, dużo takich jest takich...
No właśnie trepy, które nie mają kurwa poczucia humoru takiego, jak luzu. Ja preferuję. No, aczkolwiek trafiają się ludzie, którzy i tak chwalą. No skądś te 90 tysięcy subskrybentów jednak się znalazło, nie?
Dokładnie. A powiedz mi, dobra, a teraz jeszcze zmieniając temat, mówiłeś coś o stand-upie. Co, chciałeś zostać stand-uperem? Miałeś takie aspiracje?
Jak... Stary, ja mam 12-stronnicowy scenariusz napisany. Pierwszy raz, jak chciałem zrobić to dla swoich znajomych, albo był COVID. Tak, pierwszy był COVID i już część osób, kurwa, bało się cokolwiek ogarniać, bało się wychodzić z domu. A drugi raz, jak się odważyłem, żeby to zrobić, to pewien Rosjanin wjechał do Ukrainy. No i wiadomo, jaka była sytuacja, że chuj wie, co będzie, więc też mi dużo osób odwołało wizytę.
Ale to chciałeś zrobić to przed znajomymi na początku, tak?
No jasne, że tak.
Bo wiesz, no, na przykład w Warszawie jest bardzo dużo open mic'ów, tak?
Poczekaj, tam... powiedziałeś o Warszawie, jesteś kurwa w Sforach, na wsi. Jak jechałeś, to miałeś wszędzie dookoła pola. Ja mogłem wyjść kurwa pod sklep to gadać, co najwyżej.
To fakt.
Tutaj kurwa mamy ograniczone możliwości artystyczne. Gdyby nie to, że zgrywamy z dyskietek internet, to w ogóle byłoby ciężko.
Rozumiem. Dobra, ale to jakby stand-up ci chodził po głowie tak co 5 lat temu, jak już prowadziłeś studio, czy tak. Jeszcze wcześniej?
Jak już prowadziłem studio. Aczkolwiek jak sprzedawałem garnki, no to od wielu osób powiedziało ode mnie z firmy, mówiło, że ja ze swoją gadką i ze stylem opowiadania bardziej się nadaję do kabaretu niż do sprzedaży bezpośredniej. Ale jak sprzedawałem odkurzacze, ja robiłem fajnie dla ludzi. Ja wiedziałem, że klient, który będzie rozluźniony, który będzie uśmiechnięty, prędzej ode mnie kupi niż klient, któremu będę powiedział: wiecie państwo, te roztocza wychodzą sobie pod wpływem ciepła, które my oddajemy w powierzchnię materaca i żerują bezpośrednio. Ja wiedziałem, że to kurwa nie zadziała, nie? Że to, czego nas uczyli, poczekaj, to był 2010 rok, 27 grudnia, jak dostałem swój pierwszy odkurzacz i mogłem jechać do klienta. Ja byłem tak podjarany tym, że ja zapomniałem połowy prezentacji, nie wziąłem połowy materiałów, a ja byłem tak nagrzany kurwa tym, że mogę wyjechać do ludzi, że ojebałem dla ludzi. Ja się zastanawiałem kurwa później, czy oni będą mieli za co żyć, jak będą musieli spłacać raty po 130 zł za miesięcznie. Nie? No ale chuj, sprzedałem chyba w pierwszym tygodniu 3 urządzenia, gdzie tyle się sprzedawało miesięcznie. Wtedy początkujący, nie? To ja wtedy w tygodniu tyle ojebałem. Ale od razu wiedziałem, że wiele rzeczy mi się tam nie podoba na dzień dobry. Nam kazali jeszcze wtedy chodzić w garniturach, jak typowy akwizytor. Ja powiedziałem, kurwa, ale te czasy się skończyły. Ja powinienem chodzić, nie wiem, kurwa, w koszuli rozpiętej, czy w koszuli sweterku, tak jak wszyscy przedstawiciele handlowi. Nie, to jest prestiż marki. No i kurwa, jak złamałem prestiż i zacząłem jeździć w koszuli rozpiętej i zacząłem sprzedawać, no to powoli inni też zaczęli to robić. A jak w końcu zacząłem jeździć w polówce, którą sam sobie zrobiłem z logo firmy i też zacząłem sprzedawać, no to później wszyscy tak zaczęli robić, nie? Tylko tam są, w tamtej branży, no są ludzie, którzy rządzili i rządzą dalej. Zresztą widać po spadkach im, pozdrawiam wszystkich im. Oddziały, które się musiały pozamykać przez idiotów, którzy prowadzą te firmy. Tam ludzie żyją mentalnie w latach 2000. Oni, wiesz, robimy sobie szkolenie sobotnie, a oni wspominają, ale w 97, jak wprowadziliśmy biuro, kurwa, w Ciechanowie, jak jechaliśmy, sprzedawaliśmy tyle, to był 97 rok. No właśnie, kurwa, 97. Czasy się zmieniają. Tak samo ja miałem blokadę przed TikTokiem, no nie? Ale wiedziałem, że dopóki nie wyjmę sobie blokady i nie pójdę z duchem czasu, sorry, uważam, że teraz TikTok i social media są najlepszą metodą sprzedaży u nas w branży. Jak widzisz, tutaj nie ma żadnego szyldu i nigdy nie było i nigdy nie będzie, tak samo jak nie będzie nigdy żadnej filii. Ja muszę być na miejscu, muszę pilnować tego, żeby była jakość, a nie jakość. Tych firm, które robią jakość, detailing, to dookoła jest w chuj. Jeszcze trochę.
No właśnie, o to się chciałem też zapytać, bo dużo, na przykład mam dużo kolegów, którzy wiesz, tam, gdzieś tam są przedsiębiorczy i myślą, otworzę detailing. Ale jak nigdy tego nie robił, to moim zdaniem zatrudnienie osoby kompetentnej jest graniczy z cudem, szczególnie w dzisiejszych czasach.
Gdybym miał iść teraz w detailing, 15 razy bym się zastanowił, czy chce mi się wejść. To jak kiedyś, to jakbyś teraz otworzył salon barberski, nie? Kurwa, na każdym kroku masz teraz barbera, no nie? Bo jest na to moda. Wiem, kurwa, bo jestem łysy i sam golę brodę, nie? Tak samo jest z detailingiem. No, u nas w Białej pewnie 7 firm jest. No i takich garażowców jest trochę. Nie ma problemu, otwierajcie się. Nie widzę problemu. Tylko wybuduj markę teraz. To po pierwsze. Po drugie, kolejny błąd, który popełnili ludzie w tej branży, to jest walka o klienta ceną, a nie jakością. Ja wiedziałem jedno, że wtedy, kiedy moja konkurencja obniżała ceny, ja je podnosiłem. I to był jeden z najlepszych ruchów, bo wystarczyło przeliczyć koszta. No sorry, ale kurwa za niską ceną też pójdzie ci zaraz jakość, bo zaczniesz dokładać do interesu. A druga sprawa, kurwa teraz detailing jest na każdym kroku. To nie jest już żaden prestiż. Serio.
Żaden.
Ja bym wolał nazwać profesjonalna kosmetyka samochodowa, albo bym kurwa nazwał dla przekory autopodmywacza. Ja naprawdę mogę być autopodmywaczem, autopucusiem, autopucownikiem. Ja nie muszę się nazywać detailerem. Ja wiem, że u mnie chłopaki wiedzą, że samochód oprócz tego, że ma drzwi, koła, błotniki, maskę, dach, szyby, to on jeszcze ma uszczelkę, którą trzeba odchylić, zawias, który trzeba przyczyścić i nasmarować i tak dalej. Żeby to było dokładne. Dlatego oni siedzą nad samochodami kilkadziesiąt godzin.
Jasne. No i z tego też wynika cena, tak? Rozumiem, bo no za 1000 zł no to bez sensu jest kilka dni poświęcać, no bo to jest w ogóle...
No jasne, słuchaj.
Się w tym.
Inaczej, nawet jeżeli byśmy użyli chemii, która kosztuje powiedzmy 30-40 zł na wnętrze samochodu. Chuj, weźmy 100, no nie? Skąd się bierze koszt 1500? Pomijając nasz ZUS, podatki i tak dalej. Czas. Przede wszystkim. Weźmy to, że w tym wnętrzu musimy je całe rozbebeszyć. Na tym polega u nas czyszczenie wnętrza, że wyjmujemy fotele, demontujemy calutki bagażnik, wyjmujemy tylną kanapę po to, żeby jak najdokładniej wyczyścić, wyprać, wytrzepać wykładzinę podłogową, żeby każda uszczelka dookoła drzwi czy dookoła bagażnika była wyczyszczona i zabezpieczona, żeby każdy plastik był wyczyszczony i nie wiem, nałożony dressing, jeżeli powierzchnia tego wymaga i tak dalej. Sorry, kurwa, nie da się tego zrobić szybko i dokładnie jednocześnie. To kiedyś był taki fajny trójkącik, chyba u mechanika. Szybko, tanio i dobrze. Wybierz sobie dwa, no nie? To tu jest, w detailingu jest dokładnie tak samo.
No właśnie, tak słyszałem właśnie, że nie da się oszukać czasu, że po prostu tyle czasu potrzebujesz na wyczyszczenie tego, no i no, nie przeskoczysz tego. No. To jest właśnie ten, więc jedyne co, możesz podwyższyć ceny.
Tak. No stary, jeżeli wszystko drożeje dookoła, ZUS podnoszą, dzięki, ZUS podnoszą systematycznie, tak, rachunki na wszystko idą do góry. Sorry, ale ja nie mam z czego obniżyć ceny, chcąc zachować jakość. Pracownik kiedyś też kosztował dużo mniej, teraz kosztuje dużo więcej, tak? No, sorry, no, nie da się, po prostu się nie da.
A co byś mógł powiedzieć początkującym detailerom, bo też dużo...
Dbajcie o szczegóły, kurwa, o szczegóły. Klient ma w piździe, czy użyjecie APC firmy X, Y, czy użyjecie kurwa kwasu do felek tej i tej firmy. Klient ma to w dupie, klient chce mieć dobrze zrobione auto i dokładnie zrobione auto.
Okej, okay. A zarobki? Dla takiego detailera porządkowego, to jakie to są?
Między 4 a 6 tysięcy.
Pracując u kogoś?
No u mnie. Nie, no tak, no pracując okay. U kogoś. Wiesz, ciężko jest przeliczyć, ile teraz zarobi początkujący. Ja wiem, ile ja mniej więcej zarabiam. Mniej więcej, nie?
Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze
z detailingiem. Ja mam drogie hobby dlatego.
Masz drugie hobby? Jakie masz hobby?
Zbieram stare samochody. Nie no, żartuję. Lubię Youngtimery.
No właśnie zauważyłem to po...
No ślepy kijem by wymacał, kurwa, jak oglądasz mój kanał, że lubię Youngtimery, nie? Tak, no, mam kilka.
Żałuję, że tego Passata sprzedałeś zielonego.
Nie. Passat mi się znudził. Autentycznie to był samochód, który jebnął takie zasięgi na wszystkich socjalach, dam sobie rękę uciąć, że to był najpopularniejszy Passat B5 w Polsce. Samochód kupiony za 800 zł z ujebaną miską olejową. Naprawiony zajebiście tanio. Wyniósł mnie chyba z 2,5 tysiąca. Już nie pamiętam kwot dokładnych. Wykasowałem sobie wszystkie notatki. Ale ja na tym samochodzie jebnąłem taki pakiet detailingowy, który klienta by kosztował, myślę, około 6 tysięcy złotych. Ilość wyświetleń i to, że Kowalski zobaczył, że detailing to nie jest kurwa podsuwanie dwuletniej Mazdy, Mustanga czy robienie superkarów, tylko to może dotyczyć Golfa, starego Volvo, starego Passata. No i to ludzie polubili, nie?
Bo mogą się utożsamić z tym.
Znaczy generalnie jak ja robię szkolenie marketingowe, to jest jeden z tym, żeby się zbliżyć do klienta. Mam do tego co najmniej 6 narzędzi. Jednym z nich jest między innymi mówienie dobrym językiem do klienta.
Proste.
Bo to, że ty powiesz do klienta właśnie o puryfikacji, możesz pierdolić o cząsteczkach z nanotechnologii, o tym, że nie wiem, powłoka została wyprodukowana przy technologii z NASA, a mówiąc takim językiem, to jedyne co zrozumie twój klient, że tam jest z NASA, to cena z kosmosu.
Jasne. Ale to właśnie, wiesz co, teraz natknąłeś mi rzeczywiście, że większość detailingów pokazuje najlepsze fury, które robią, a to ludzie wtedy od razu sobie myślą, że po pierwsze nie stać mnie na to, bo nie jeżdżę Lambo i dwa, że...
To o czym ty mówisz, no nie? Przeciętna reklama studia detailingowego wygląda dokładnie tak samo. Mi się wydaje, że to jest jedna kurwa agencja reklamowa, że przychodzi kurwa detailer i mówi do tego zjaranego gościa kurwa, który siedzi w agencji reklamowej, proszę pana, ja mam studia detailingowe, a wiesz gość, proszę pana, niech pan nic więcej nie mówi, ja wiem o co chodzi. Proszę pana, otworzymy panu tak w slow motion drzwi, tam wjedzie jakaś Corvetta, Mustang albo Porsche, wy wyjdziecie koniecznie w czystych ubraniach, w czarnych rękawiczkach, ubrania muszą być czyste, bo to zaburza mi poczucie estetyki filmu. Weźmiecie żółte pędzle i czysty samochód umyjecie, bo jak będzie brudny, to mi zaburzy poczucie estetyki filmu. I kurwa to zdanie, zaburzenie poczucia estetyki jest wjebane w każdy taki film. Jebniecie pianę, bo to fajnie wygląda, umyjecie auto pędzlem, przepolerujecie, nałożycie porcelanę i chuj, tam 3 razy pokażemy wasze logo. Jak weźmiecie sobie kurwa, obejrzycie 10 reklam studia detailingowego, to wszystkie są kurwa tak samo wyglądają. I w tym jednym zjebanym schemacie jest 6 blokad dla klienta. O nich nie będę mówił, zapraszam na szkolenie marketingowe.
No właśnie, i to rozwijałeś. No to jest mega ciekawe, co mówisz. I rzeczywiście tak jest. Tak jak ja oglądałem, bo dużo mi się tych reklam wyświetliło w życiu, no to
bez kiedy. Wszystkie wyglądają tak samo.
Na ten sam. Dlatego ty się wyróżniłeś, jak cię oglądałem, bo właśnie ktoś się może z tym utożsamić po prostu.
Ja stosuję wiele narzędzi. Wiesz co, opisałem sobie w swoim szkoleniu 13 rzeczy, które wystarczy wprowadzić u siebie w branży automotive, ale zadziałają również w innych usługach po to, żeby zbliżyć do klienta i żeby pokazać mu, co możesz dla niego zrobić. Wiadomo, kurwa, większość z naszej branży najchętniej by opierdoliło jeszcze gałę, żeby tylko skorzystał z jego usług. Serio, no jeżeli ja widzę, że firma X oferuje dla klienta pakiet korekta z ceramiku za 999 zł, gdzie mnie materiały kosztują kurwa 700. Sorry kurwa, no nie da się niektórych rzeczy ogarnąć, no nie? No więc w branży krąży takie powiedzenie, że no, co można spotkać najbardziej, co można opuścić bardziej niż cenę, spodnie przed klientem.
Tak, a teraz wiesz co, coś w tym jest. A powiedz mi, powiedz mi jeszcze o chemii, bo ty używasz też te rozwiązań, które są jakby super proste i nikt o tym nie mówi w ogóle, bo na przykład Ludwik, podstawowa jakaś tam woda, czy...
Dobra, gdzie jest tajemnica?
No.
Zajebiście. Jak weźmiesz sobie preparat każdy chemiczny, to on ma ulotkę, nie? Myślisz, że ulotkę pisze ci chemik, czy pan z marketingu?
Myślę, że pan z marketingu.
Więc pan z marketingu czasami chce ci opierdolić coś, co kosztuje bardzo mało, za bardzo dużo pieniędzy. I oprócz ulotki jest coś takiego jak karta charakterystyki produktu pokazująca skład. I jak sobie kiedyś porównałem skład bardzo drogiego szamponu do mycia auta przed korektą do płynu do mycia naczyń, to jest to praktycznie to samo. I w lakiernictwie...
Poza ceną.
W lakiernictwie Od dawna używało się płynu do mycia naczyń, do mycia auta przy obróbce lakieru, dlatego że on świetnie odtłuszcza. Dwa, jest tani, jest wszędzie dostępny. Trzy, w Sforach kurwa nie mamy sklepu detailingowego. Nie, no, autentycznie, no, jest jeden szampon, który ma skład bardzo podobny, nie? A kosztuje chyba 7 razy więcej niż Ludwik. Ale dużo jest takich prostych zastosowań, które wystarczyło, po pierwsze, no, tutaj naprawdę kiedyś nie było aż takiego dostępu. Znaczy był internet, były sklepy internetowe. Z tym, że jak zaczynałem, to uczyłem się tak jak każdy chyba, czyli z forum i z filmików. Między innymi z Pawła Nowickiego. Pozdrawiam cię, Pawełku. I metodą prób i błędów się nauczyłem, kurwa, wielu rzeczy. Na szczęście na swoich samochodach. Nie? Ale wiele osób, które obejrzą sobie czy moje TikToki, czy inne filmy, bardzo często już wchodzi w usługi detailingowe. No kurwa, nie tędy droga, nie? No tak samo jak ja bym, to inaczej, to tak samo jak ja bym obejrzał 20 filmów o byciu barberem i zaprosił cię tutaj, postawił kurwa na starym fotelu, dał ci whiskacza i wiesz, no kurwa, wie pan, bycie barberem to moja pasja, nie? A później, ups,
garnek.
Ups, no. No to tu jest tak samo, nie?
No, trzeba swoje liczby wygodzić, swoje frajerskie zrobić po prostu.
Tak, to tak samo jak grupowe szkolenia nie zawsze są tym, co ludzie chcieliby mieć. Mhm. Najlepszą drogą do nauczenia się detailingu jest, uwaga, zatrudnienie się w studiu detailingu. Zaczynasz sobie jako pomocnik, sprawdzasz przede wszystkim, czy to jest dla ciebie, bo wiele osób, które przyjeżdża do mnie do studia na szkolenia techniczne, ma takie zderzenie z rzeczywistością w przeciągu 45 minut do godziny, no nie? O kurwa, ja myślałem, że to jest takie machanie pędzlem i że to będzie czyste. No kurwa, nie! No i wiesz, jak ktoś przyjeżdża na 2-3-dniowe szkolenie, ma zapowiedziane tak, przede wszystkim, im więcej zrobisz notatek ze szkolenia, tym więcej z tego szkolenia wyniesiesz. Druga sprawa, musisz nauczyć się łączyć kropki. Tamtej szafy, gdzie widziałeś chemię, tam masz kilkadziesiąt butelek. Wystarczy 13 i możesz robić studio. Poza ilością powłok i pastami polerskimi, ale jeżeli chodzi o chemię, myślę, że na 13 bym pociągnął spokojnie. Mhm. Dokładność i odpowiednie łączenie podstaw chemii. Sorry, beknąłem. Że podstawowy podział masz zasady, kwasy, rozpuszczalniki i alkohole. Jeżeli zaczniesz to odróżniać, no to wiele kropek, na przykład z zasadowej chemii, można sobie tak połączyć, że będą ci potrzebne 2 butelki, a nie 40.
Czyli trochę też nauki w tym jest wszystkim.
Trochę liznąłem chemii.
Trochę tak. Jesteś podobny do tego gościa z Breaking Bad.
Z Breaking Bad. Wiesz co, ja bardzo lubiłem chemię. W gimnazjum miałem same dobre oceny z chemii. Moja nauczycielka, pani Jola Wolanin, uważam, że zaraziła mnie wręcz chemią i jak ona o tym opowiadała, to zajebiście słuchałem tego z pasją. No nie? Jak oglądałem kreskówki, które uwielbiam do dzisiaj.
Da się zauważyć po twoich filmikach.
Zwłaszcza Toma i Jerry'ego, to uwielbiałem, jak robili jakieś eksperymenty. To tak mnie jarało. A później trafiłem do liceum, gdzie trafiłem na trochę gorszą nauczycielkę, która dała mi pierwsze i jedyne zagrożenie w moim życiu. Ja kurwy nienawidziłem, o przepraszam, no nienawidziłem, serio, obrzydziła mi tak chemię, że dopiero po tym, jak rzuciłem studia, to przypomniałem sobie, że tak naprawdę chemia zajebiście mnie interesowała.
A na jakie studia byłeś?
Na elektrotechnice. Czyli znaczy skończyłem elektrotechnikę.
Skończyłeś?
Tak, na 5. semestrze.
A powiedz mi, dobra, to jest, jak jesteśmy przy szkole, to kim Pedros był w szkole? Czy byłeś tym gościem, którego zawsze było słychać? Czy...
Tak, ja byłem błaznem klasowym. Autentycznie. Ja prowadziłem wszystkie, kurwa, jak to się nazywało? Akademie? No jakieś imprezy szkolne, no to zawsze ja prowadziłem. Byłem w Radzie Uczniowskiej, byłem zawsze praktycznie gospodarzem. Kurwa, chyba zawsze byłem gospodarzem klasowym. Właśnie ja byłem tym błaznem, który siedział i rozbawiał nauczycieli, żeby lekcji nie prowadzili, nie? Siedziałem w pierwszej ławce z Karolem.
Czyli który... nie byłeś nieśmiałym typem, który tam siedział z tyłu ławki. Nie, zawsze byłeś tym...
Mimo, że miałem zawsze nadwagę, zawsze byłem... Znaczy kurwa, już nie mam. Mimo, że miałem nadwagę, to właśnie zawsze ja byłem tym klaunem, który parodiował głosy i no jak nauczycielka powiedziała coś, głupiego, to ja potrafiłem dodać swoje 3 grosze. Fakt, że kilka razy musiałem wylądować u dyrektora na dywaniku, ale...
A jakim byłeś uczniem?
Dobrym. Tak? Nawet bardzo dobrym.
Tak? Czyli tam 4-5?
Tak.
O, super.
Oprócz chemii w liceum. Autentycznie, jedyna dwuja, którą mam... To jest dwuja się przychodziło, czy z trują?
Z dwuja. Z dwuja się
przychodziło. Z dwuja. Jedyna dwuja mam kurwa z chemii w liceum na świadectwie maturalnym. A tak mam same 4 i 5.
Nieźle. No to się uwzięła na ciebie. Może wiedziała, że będziesz po prostu bawił się w chemię.
Mhm. No, pewnie tak. Pewnie tak.
Dobra. Wziąłeś się za siebie. 2-3 lata temu, tak? Schudłeś 30 kilo.
No, 3 lata temu się wziąłem za siebie. Jak moja córka. Ja się zacząłem prostować systematycznie. To znaczy, jak miała moja córka cały rok, zacząłem wychodzić ze wszystkich swoich nałogów, a kilka ich było. A później to się przekształciło w pasję do sportu i do zdrowego trybu życia. I między innymi jeden z moich klientów mnie zaraził zajebiście sportem. Właściwie 2. Pierwszy przyjechał do mnie Sebastian, mój bardzo dobry kolega, który miał taką zajebiście spedaloną, zajebiście chujową fryzurę. Takie dookoła wygolone i na górze loczki miał takie. Taka moda była.
No jest taka moda.
Taka bardzo modna, ze 3 lata temu. I wysłałem mu SMS-a o treści, kiedy zetniesz tą, to jest autentyk, kiedy zetniesz tą pedalską fryzurę. Odpisał mi, jak ty schudniesz. I to był kurwa taki strzał, ja kurwa taką motywację dostałem w życiu, że zacząłem autentycznie chodzić na siłownię i przelazłem sobie na pudełka. Później przypadkowo nasz wspólny kolega, jak zobaczył pudełka, zapytał, dlaczego nie wezmę sobie keto, diety ketogenicznej. Mówię, kurwa, co to jest keto? No nie? What the fuck, kurwa, bardziej mi się to z katolickim z czymś kojarzyło. Ty, weź sobie keto, bo tam dają więcej mięsa, mniej ziemniaków. No kurwa, namówił mnie, nie? Wiadomo, najlepiej no mięsko pyszne, nie? Ty, jak przyrazłem na keto, zobaczyłem, że mi waga zaczęła schodzić mniej więcej tak jak prawie Jarosław Kaczyński po usłyszeniu wyników wyborów. Ty, to zacząłem się tym interesować i taki ciąg zdarzeń spowodował to, że kilka decyzji samo wpadło. Pierwsze, motywacja od Seby. Drugie, łoś z koziołem, to nasi inni znajomi podpowiedzieli mi dietę keto, całkowicie przypadkowo. Trzecie, robiłem samochód dla Jacka Gacia, to jest zawodnik MMA. Niedługo będzie walczył na KSW. On się stał jednym z moich mentorów życiowych. Jacek jest osobą, mówiłem mu o tym wielokrotnie, która miała ogromny wpływ na moje życie. Mój klient, z którym pogadałem, który odmienił całkowicie mój mental. Sposób myślenia o życiu, o sporcie, o tym, co robię, o pasji. Obecnie mamy wspólnego dietetyka. I podejrzewam, że gdyby nie on, to mógłbym być kurwa na dnie. Po prostu gość powiedział mi kilka zdań, wystarczyło kilka rozmów z tym gościem i uważam, że albo zostanie jednym z najlepszych w Polsce trenerów sztuk walki, albo zostanie takim kurwa coachem, że wszystkie grzysiaki i inne to mogą się chować przy nim.
Naprawdę?
Nie, kurwa, wiesz, wyssałem sobie przed chwilą spadł. No kurwa, tak, naprawdę. No.
Ciekawe, co mówisz. A do tej pory jesteś na keto, czy już teraz?
Nie, wylazłem z keto pierwszy raz 5 roku temu za namową swojego trenera. Po prostu zacząłem chudnąć i przestałem mięśnie rosnąć. I mój trener powiedział, nie, to kurwa, wejdź sobie w dietę Active, nie? No i wlazłem sobie z pudełek z Active, z keto na Active, gdzie w jednym posiłku miałem 70 gramów węgli, a 70 gramów węgli to wpierdalałem przez 2 dni normalnie, nie? Więc mój mózg zareagował tak, że wuuu!
Jakbyś był na haju.
No i od razu się położyłem spać, na kilka godzin nie mogli mnie dobudzić. Przez 2 dni miałem tak zwany baby brain. To, co mają kobiety w ciąży, nie? 0 myślenia. Wróciłem do keto, na szczęście mój mózg nie wyszedł, znaczy moje ciało nie wyszło z ketozy. No i jak poszedłem do dietetyka swojego, do Rafała, Rafał mnie wyprowadził i nie odczułem żadnej zmiany. W tej chwili jestem na low carbie, ale schudłem kolejne kilogramy. i urosła mi masa mięśniowa, więc wszystko idzie tak, jak chcę.
No to super, świetnie. Bardzo fajna przemiana. Tak jak pokazywałeś zdjęcie, że kiedyś tam lubiłem bardziej, dłużej poleżeć, no to naprawdę
szacun. Mam 123 kilo jedyne.
Mało komu się to udaje. Wbrew, w ogóle się mówi tak, że 98% ludzi, którzy się odchudzają, taką mają transformację powyżej 20 kilo, to wraca do tej samej wagi albo do wyższej po 2 latach.
Tak, tylko że ja nie zmieniłem, ja nie wlazłem na dietę już teraz. Ja zmieniłem styl życia, tryb życia, a z drugiej strony ja jestem osobą, która jak w coś wchodzi, to wchodzi na 110%. Tak samo jak w detailingu wiedziałem, że ja nie zrobię tego w pół roku i nie zrobię takiego studia, jak mam teraz, w rok. To była decyzja, że ja chcę mieć studio, które, na które się usługi czeka długo, będzie drogie i będzie trzeba zostawić samochód na kilka dni. I ja wiedziałem, że budowanie prestiżu takiej firmy nie potrwa rok, że to jest proces, który potrwa lata. Wiele jest firm, które robiło kiedyś detailing, w tej chwili robi mycie aut nazywane detailingiem. I dlatego między innymi to słowo jest tak zjebane w Polsce.
Zostało zeszmacone.
Tak, zeszmacone, no autentycznie. No ja uważam, że jak kiedyś słowo detailing coś znaczyło w Polsce, tak teraz uważam, że kurwa, no pan Czesiek ma, może sobie detailing otworzyć, bo on miał myjnię w 91, a teraz sobie kupił czołówkę. Nie?
I robi pędzel. To przez 30 lat.
I pędzel. No i on ma kurwa 30-letnie doświadczenie kurwa w używaniu plaka. Nie?
A co sądzisz o plaku?
Używam.
Używasz plaka?
Tak. Odpalamy nim stare diesle tutaj na placu. Nie no, autentycznie. No, to jest preparat, który jest w ogóle źle używany w Polsce. W Polsce plak kojarzy się z czymś, co czyści, a on nie ma kurwa żadnej właściwości czyszczącej. To jest produkt,
który... Nabłyszczasz, tak?
Tak, to jest produkt konserwujący. On ma filtry UV, ale sam jego skład, on ma w sobie benzyny, które niszczą plastiki, więc regularne użytkowanie plaka, nawet jeżeli go usuniemy z tworzywa, to on zostawia swoje ślady. No, te plastiki są...
No właśnie tak słyszałem, ktoś mi kiedyś powiedział, nie wiem czy to jest prawda, że jak używasz plaka na desce rozdzielczej w wakacje, to po jakimś czasie mogą zacząć pękać, tak? Z tego względu, że temperatura jakaś się robi. Nie wiem ile w tym prawdy.
Chodzi o to, że jeżeli plak ci nabłyszczy, to przyciąga też bardziej słońce, ale prawidłowo użyty plak, to znaczy, jeżeli już mówimy o polskim używaniu plaka, no to jest najebanie go na grubo, kurwa, jak pasztetu na kanapie.
Wszędzie.
No nie? A prawidłowo użyty plak to jest psiknięcie na szmatkę i aplikacja delikatnej ilości, takiej dosłownie cieniutkiej warstwy, po to, żeby delikatnie przybłyszczyć i nadać, kurwa, tą ochronę UV. I tyle, ale na czysty plastik. A wiesz, waląc grubą warstwę na coś, co jest ujebane, to jakbyś robił, kurwa, cygański prysznic, nie?
Dokładnie. Dobra.
Pozdrawiam wszystkich cyganów, którzy wysyłają mi wiadomości, że będę z całych kutasy. Kurwa, mua. Możecie dalej ruchać swoje siostry. To ma nie być wycięte.
Dobra. Dobra. Skupiłem wątek.
Możesz być bardziej zdziwiony niż cygan, który na rozprawie rozwodowej usłyszał od sędziego, że jego była żona jest dalej jego siostrą.
Dobra,
to było grube jak ja 3 lata temu.
Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć trochę o tym, kiedy naprawdę zauważysz efekty, bo jakby na tym kanale też poruszamy coś takiego jak sprawczość i no ty jesteś moim zdaniem bardzo sprawczą osobą, bo bardzo konsekwentnie robisz content i często udostępniasz nowe filmiki i no też przykład tego, że 30 kilo zrzuciłeś w ciągu 2-3 lat.
40, kurwa.
40 nawet, no dobra, sorry.
Tak, u mnie wróciła waga o kilka kilo do góry.
Po jakim czasie zauważyłeś efekty swojego studia? Bo też na pewno na początku nie zaczęło to się kręcić.
Otóż nie. Na początku mi się zaczęło kręcić, bo jak wlazłem w to, robiąc to koło domu, czyli piorąc tapicerki, robiąc lampy, ja robiłem po znajomych. Ja robiłem swoje auta, które miałem na handel, więc ja cały czas coś udostępniałem. Ja wiedziałem, że jeżeli mnie nie będzie w sieci, to ja się w ogóle nie wybiję. Ja wtedy miałem dość spore zainteresowanie. Mówię tu o początkach, gdzie 1 czy 2 klientów tygodniowo.
I to było w Sforach tutaj.
Nie, to było w Białej Podlaskiej. Ja mogę powiedzieć na chwilę obecną, że wtedy jeden czy dwóch klientów tygodniowo, którzy się interesowali gościem, który wyszedł z dupy, to było dość spore zainteresowanie. Ja straciłem zainteresowanie przez chwilę, jak wprowadziłem zmiany, które ktoś mi źle podpowiedział. To była najgorsza rada, jaką dostałem w życiu, nie? Żeby zacząć robić ładne zdjęcia w jak najładniejszej okolicy i zdjęcia czystych samochodów, a nie pokazywać dla klienta przemianę i pisać, co było wykonane przy aucie. Ja wtedy straciłem zainteresowanie dwóch klientów, trzech klientów miesięcznie. No nie? To na szczęście miałem, jeszcze wtedy byłem handlowcem. I to było coś, czego ja nie widziałem. Ja musiałem zobaczyć tą pomocną dłoń
kolegi, tak?
Z boku, no. Kolegi, nie?
Że... Z boku po prostu spojrzał i powiedział, że...
Tak, że to jest chujowo, no nie?
Że to nawet nie jesteś ty, to po prostu robiłeś coś wbrew sobie trochę.
No ale to jest dokładnie tak, jak ja w tej chwili czasami potrafię coś pierdolić. No dzisiaj to ja powiedziałem, nie? Co, kurwa stary, zrób tak, to będzie to inaczej wyglądało, nie? No, ja teraz tak mam, nie? Że coś widzę, ja generalnie jestem zajebiście cztery osobą i potrafię komuś powiedzieć, wyglądasz chujowo, nie? Albo dlaczego jesteś gruby?
No, dzięki.
Bo geny, nie? Nie kurwa geny, tylko po prostu wpierdalasz gówno, nie?
No, niektórzy potrzebują szczerości. W tym tego moim zdaniem w dzisiejszym świecie często brakuje, bo jest bardzo poprawność polityczna, która...
Znaczy, wiesz co, ja uważam troszeczkę inaczej. Nie zgodzę się z tobą, ale moim zdaniem problem jest inny. Dzisiaj ludzie mają problem z komunikacją między sobą. Dzisiaj dla młodzieży czy dla osób w moim czy twoim wieku, jesteś prawie jednolatkami, komunikacja polega na tym, że wyślę ci wiadomość na WhatsAppie, nagram ci głosówkę czy wyślę ci mema. Ludzie mają problem, żeby porozmawiać ze sobą. I wiesz, jak do mnie nawet klient, ja widzę to po klientach. Kiedyś przyjeżdżali, teraz dzwonią, a część z nich kurwa pisze: cześć, ile kosztuje detailing? Cześć, ile kosztuje restauracja? No kurwa, albo ile kosztuje gastronomia? No kurwa, wiesz, to jest pojęcie dość szerokie, tak? Tu jest problem w ludziach, nie? Że ludzie stracili możliwość porozmawiania ze sobą. Chuj wie, czy to COVID, czy to po prostu rozwój technologii tak zadziałał, czy rozwój social mediów, które są niesamowicie uzależniające, bo ludzie szukają tam odskoczni od swojego chujowego życia. Jak wracasz z roboty po 8 godzinach, z roboty, której nienawidzisz, gdzie pracujesz z ludźmi, których nienawidzisz, gdzie dookoła masz fałszywe kurwy, które ci życzą. Ja dookoła siebie, jak wyrzuciłem alkohol, to po prostu wyeliminowałem tylu znajomych. Fucken, ja przyjrzałem na oczy. I to nie jest tak, że wiesz, kurwa, a wszystko fajnie. Powiedz, kurwa, drugiej osobie to, co czujesz naprawdę, nie?
No czasami jak...
Ty na przykład jesteś zajebiście przystojny, nie?
Ja dziękuję bardzo. No tak się mówi, że właśnie najgorsze, najlepsza prawda, najszczersza prawda lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Nie?
No jasne, że tak.
Ale tego brakuje w dzisiejszym świecie. Ja uważam, że ludzie nie potrafią mówić prawdy.
A to inna sprawa, nie? No ale wiesz, jak oglądasz kurwa jedną czy drugą telewizję. Ja od 3 lat nie oglądam w ogóle telewizji, ale włącz sobie TVN, gdzie napierdalali przez kilka lat na PiS, a włącz sobie TVP, gdzie napierdalali non-stop na opozycję. Jakbyś żył kurwa w dwóch innych krajach. Jeżeli ładują ci hejt, niezależnie od tego, za którą jesteś partią, tak? No ale jeżeli masz ładowanie tak dużej ilości negatywnych emocji, no to sorry, hejt zaraża, tak? Ja używam hejtu w formie żartu. Tak jak masz roast, no przecież w roaście każdy wie, że jedziesz po czyjejś matce po to, żeby kurwa był fan, tak? No to jest antybenefis.
Ale z drugiej strony w roście, bo ja też bardzo się interesuję stand-upem, lubię stand-upy, roasty, byłem na kilku. Teraz byłem na stand-upie Patrzesia i Lotka, tak?
No.
Teraz właśnie w środę byłem. Ale jednak śmieszy trochę ta właśnie prawda, nie?
No jasne, że tak. No kurwa wiesz, no jeżeli ja wrzuciłem serię o ojcu i o jak ojciec pomaga odrabiać lekcje, no nie? Wiesz, to były flashbacki z dzieciństwa tak naprawdę, no nie?
No, się okazało, że każdy ma tego samego ojca.
A dokładnie, okazało się, że wszyscy mamy jednego ojca, nie? Że kurwa, piszesz jak kura pazura, no, zaraz ci wyrwę kartkę, wiesz. To ja miałem po prostu, jak pisałem scenariusz tego, może kurwa, niektórzy nie wiedzą, ale każdy odcinek jest wyreżyserowany. No to jasne, że tak, no to były wiesz, flashbacki z tego, jak mój stary, wiesz, najebany się stał nade mną, kurwa, i mówił mi, że ja w twoim wieku byłem starszy, nie? Albo kurwa... ja z tego
to
byłem...
wszystkie te złote myśli.
Tak, ja tato to do tej pory pamięta, nie? Tato, to weź mi pomóż. Ja to miałem 20 lat temu, nie? No kurwa, przecież to jak rodzice wychowywali nasze pokolenie, jak teraz by psycholog na to spojrzał, już pomijając fakt, że dzisiejsze pokolenie jest zjebane, nie? No każdy tak mówi. Każde pokolenie tak mówi. No ale kurwa, no coś w tym jest, nie? Że to by było straszne, jakby przeanalizować to. No i z drugiej strony Polskie Radio, które wykorzystało to, właśnie o tym zrobiło materiał, no nie? Że omówili z psychologiem, jak powinno się odrabiać lekcje z dzieckiem, no nie? Wiesz, moje dzieci słyszą ode mnie, czy od mojej partnerki, to, czego ja nie usłyszałem nigdy od swoich rodziców, że jestem z nich dumny, że bardzo się cieszę, że jesteś, bardzo super, świetnie to zrobiłeś. My je motywujemy od samego początku, a nie wiesz, kurwa, jesteś głupi, kurwa, do niczego w życiu nie dojdziesz, nie? No kurwa, no nie, to jest zjebana droga, nie?
Tak, zgodzę się z tobą, chociaż uważam, że też jak w każdą stronę można przesadzić, nie? Że z tym chwaleniem i takim... Wiesz, co mi chodzi?
Jasne, że tak. No, ale pośrodkowanie tego
ale wszystkiego. Tak, ale tak, my byliśmy inaczej chowani, teraz tak, jest inaczej są chowane dzieci. Chociaż też uważam, że na przykład w wielu kwestiach tam rodzice też popełniają błędy, ale mniejsza z tym, nie? To jest temat w ogóle na inną rozmowę.
Znaczy, ja generalnie, poczekaj, jeszcze ci przerwę. Od razu ci mówię, że bezstresowe wychowywanie dzieci jest według mnie też zjebaną rzeczą i uważam, że wychowywanie bezstresowe robi z ludzi kaleki, którzy są nieodporni na hejt i dokładnie. Nieodporni na krytykę. Najlepszy przykład? Skrytykuj 16-latka dzisiaj, to jest depresja. To jest depresja, która, znaczy, no dobra, niekoniecznie od razu depresja, tak? No ale te dzieci są, mają takie traumy, kurwa, że jeżeli zostaną poddane krytyce, to one się potrafią zamknąć sobie albo uciekać w social media, nie?
No, albo w inne używki. Jeszcze.
Albo w inne używki, nie? No, chociażby no, proszek z mef i dronów, nie? No, który jest dość popularny, kurwa, wśród młodzieży, nie? To tak. Jest zjebane na maksa. Nie?
No jest, jest.
W ogóle,
jest.
Kurwa, zatruwanie się używkami jest zjebane na maksa. Wiem, bo się zatruwałem przez kilka lat.
Co byś mógł jeszcze powiedzieć? Uważasz, że ta branża będzie się jeszcze mocno rozwijać? Detailing w Polsce? Czy już po prostu jest mega nasycona, twoim zdaniem? Jak ty to oceniasz?
Szczerze, mam nadzieję, że wpływ mojego kanału będzie miał po pierwsze większą popularyzację tego i to, że ludzie zaczną odróżniać detailing od autopucownictwa. Mhm. Możesz mi obciągnąć druta tak bardziej, bo widzę, że on tak jest trochę od autopucownictwa, dlatego że ludziom się wydaje, że efekt detailingu, czy detailingu, szczerze mówiąc, wyjebanem na poprawną wymowę tego, mówię, mogę być autopucownikiem, to nie jest do pierwszego mycia. Ale są firmy, które nazywają nasmarowanie auta gównem, czyli pastą z wypełniaczami, detailingiem. No, nie tędy droga. Ale tak, to się rozwinie. To się rozwinie. Druga sprawa, branża motoryzacyjna tego wymaga, chociażby tego protectingu, czyli zabezpieczenia odpowiedniego. Tak? No jeżeli masz lakiery wrażliwe, jak nie wiem, jak feministka, no, po usłyszeniu jakiejkolwiek uwagi na temat swojego wąsa, no to kurwa, coś trzeba tym wzmocnić, nie?
No tak jak rozmawialiśmy właśnie przed chwilą, że po prostu lakiery są no, coraz słabsze, ekologia jednak tutaj się wdaje.
Chyba z miesiąc temu robiliśmy Skodę Kodiak. Miała niecały rok i była po 5-6 wizytach na myjni środkowej. Była szara. Szara, kurwa, ona nie była czarna. Musieliśmy 3 dni opolerować, żeby była. Znaczy 3 dni polerowania i zabezpieczenia auta, żeby z powrotem była czarna, nie? No ale to masakra, nie? No, dzisiejszy lakier, jedna wizyta na myjni środkowej. Pff, sorry.
A w ogóle właśnie, a propos myjni środkowych, rozumiem, że odradzasz, że to jest zło.
Znaczy, jak masz wyjebane na auto i na jego wygląd i samochód jest dla ciebie
narzędziem.
Narzędziem, czy czymś do poruszania z punktu A do punktu B. Szczerze? Miej to w dupie, kurwa, gdzie ty myjesz auto, tak? Ja tam nie jeżdżę, no bo dla mnie auto musi wyglądać ładnie. Mhm.
A tak moim zdaniem, tak obserwując tak ten rynek, bo ja lubię mieć czyste auto, tak? No akurat dzisiaj przyjechałem bardzo brudnym, ale to ze względu na te twoje drogi super tutaj w okolicy.
Dobra.
Uważam, że jest niedosyt myjni ręcznych.
Tak. I
wszędzie są myjnie automatyczne.
Powiem ci tak, wszędzie są myjnie bezdotykowe.
Dokładnie.
Które służą do opłukiwania auta, bo to jest tak, jakbyś ty wlazł pod prysznic i nie używając rąk, gąbki, kurwa, czegokolwiek, się chciał umyć. To tak samo jest z autem. No nie? No nie da się umyć go, jeżeli nie dotkniemy go fizycznie. Nie? Auto też potrzebuje pieszczoty. Nie?
No.
Ale tak, masz rację. Myjnie bezdotykowe wyparły, myjnie ręczne. I uważam, że w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś chciałby iść w autokosmetykę, to powinien zacząć od dobrej myjni ręcznej. I na tym zrobi lepszy pieniądz niż obecnie, gdybym miał iść detailnie. To bym zrobił myjnię premium. Po prostu, która umyje auto.
Są zapisy na godzinę, bum, 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 szybko,
dokładnie
wysoka
tak.
Cena.
W białej są na chwilę obecną dwie. Jedna jest od zawsze. Więc od zawsze jest dokładnie w tym samym miejscu.
Podejrzewam, że jest słaba.
To jest myjnia. To jest coś, co gdzie trzech czy czterech gości myje ci naraz samochód i ma go za zadanie umyć. I nie wymagają od miejsca, które jest myjnią, czegoś, żeby, nie wiem, kurwa, żeby tam skakali, myli na 15 wiader, kurwa, i tak dalej, i wycierali ci idealnym ręcznikiem, bo za usługę, która kosztuje 30 zł czy 40, otrzymujemy usługę o jakości adekwatnej do ceny. U mnie mycie kosztuje od 400 zł, mówimy tu o myciu z woskiem małego auta, ale to mycie trwa 3 godziny, gdzie my zaglądamy troszeczkę więcej miejsc i troszeczkę masz, dopłacasz za wszystko, tak? Czy za jakość produktów, czy za czystość miejsca i tak dalej. Chuj, że jak wyjeżdżasz stąd, to od razu masz ujebany samochód, bo mamy piach. Dlatego między innymi bardzo rzadko wykonujemy usługę mycia auta, tylko większość osób tu przyjeżdża jednak na korektę z zabezpieczeniem powłoką albo foliami.
Jasne. A jak ogólnie organizujecie logistykę? Jakby ktoś przyjeżdża autem, wraca i później co robicie? Door to door? Jak to w ogóle wygląda u was?
Pierwsze co klient musi zrobić, żeby się umówić do mnie, to jest przyjechanie i pokazanie auta na żywo. Zbyt wiele razy przyjechałem się na trzeba tylko trochę poodkurzać, trzeba tylko trochę odświeżyć auto, a ja miałem troszeczkę większe wymagania doprowadzając auto do dobrego stanu. I wiem, że w zdecydowanej większości nie wystarczy tylko trochę odświeżyć, tylko tam trzeba kurwa remont robić w tym samochodzie we wnętrzu. Czy zrobić konkretną korektę lakieru z uzupełnieniem odprysku, z wyciąganiem wgnieceń, bo klient nie widzi. Dopiero jak ja mu przyświecę, albo jak klient sobie sam przyświeci światłem, które ja mu daję, to on widzi, jak wygląda jego auto. I nieraz trzeba mu palcem pokazać, albo panie, a nie da się usunąć tylko tych dużych, a te małe zostawić? No kurwa nie! Znaczy, trzeba zrobić to raz a porządnie. Tak? Ja uważam, że zakładanie jakiegokolwiek zabezpieczenia na chujowo wyglądający lakier, to jest tak, jakbyś ubrał w drogi garnitur niemytego dwa dni żula. To jest dokładnie ten sam efekt, więc najpierw myjemy żula, czyścimy go, idziemy do fryzjera, do kosmetyczki, czyścimy mu łapska kurwa z tego nalotu, a dopiero później go ubieramy w garnitur. To z samochodem jest tak samo. Czyszczenie, polerowanie, zabezpieczenie. Nie skracajmy tej drogi. Nigdy kurwa.
Jasne. Dobra, dobra. Powiedz mi teraz tak. Powłoki, o tym się dużo też mówi.
Mhm.
Kiedyś zasłyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, że nie każdy powinien mieć powłokę na samochodzie, bo większość ludzi nie wie, jak to jakby pielęgnować w cudzysłowie. I że nie dla większości społeczeństwa w ogóle tylko wosk.
Nie. Nie? Dobra, ja się nie zgodzę. Już ci wytłumaczę dlaczego. Kto nie powinien mieć powłoki? Ktoś tu ma, to samo co powiedziałem wcześniej, ktoś tu ma w piździe to, żeby utrzymać sobie samochód w fajnym stanie. Powłoka jest dla kogoś, kto umie zadbać też po części o samochód. Kolejnym błędem jest to, że detailerzy czy sprzedawcy usług autokosmetycznych na siłę, jak już kurwa mają tego klienta, a kurwa powłoka, kurwa zarobię 2 czy 3 tysiące, czy 1000, no nie? Znaczy zarobię, kurwa, wezmę pieniądze, nie? No bo część z ludzi, jak patrzy na cenniki, to nie potrafią policzyć sobie kosztów. Wypuszcza klienta i nie daje mu feedbacku, co on ma zrobić. U mnie klient, który odbiera auto, ma mieć przewidziane pół godziny na odbiór auta, dostaje instrukcję, jak dbać o auto i ja tłumaczę mu, co zostało wykonane, jaka powłoka jest założona językiem Kowalskiego, gdzie ma założoną folię, dlaczego folia nie wygląda idealnie od razu po aplikacji, dlaczego nie może umyć w ogóle auta przez 7 dni od aplikacji. Jedynym wyjątkiem jest wtedy, kiedy nasra mu ptak. Klient otrzymuje instrukcję i telefon do mnie. Jeżeli cokolwiek się stanie albo ma jakieś pytanie, to moi klienci do mnie dzwonią, jak mam umyć samochód. I dzięki temu auta, które przyjeżdżają tutaj na serwis powłoki, czyli na oczyszczenie jej, dlatego że powłoka nie chroni przed przeleganiem brudu. Auto dalej będzie łapało resztki smoły, pył z klocków hamulcowych, osady mineralne, które należy raz na 10 tysięcy oczyścić. I tyle.
Raz na 10 tysięcy kilometrów?
Kilometrów oczyścić, wykonać mycie serwisowe.
Okay. Nie tam, że raz na rok, tylko raczej...
Albo raz na rok.
Albo raz na rok, jasne. Okej, okay, dobra.
To jest tak jak z wymianą oleju, no nie?
Mhm. To... Ile trwa taka pielęgnacja powłoki?
2-3 godziny.
2-3 godziny.
Zależy od tego, ile ludzi rzucam na mycie auto.
Okej, okay. I jak to wygląda? Jak ten proces wygląda? To jest mycie auta?
Tak, to mysz.
No widzę właśnie.
Stary, norma, jesteśmy na wsi, nie? A obok są pola, no kurwa, to jest no. Mysz, nie? Nie boisz się?
Nie, spoko. Dopóki nie ma tu 1000 myszy, to spoko.
Jest, kurwa. Wiesz co, auto jest oczyszczane tak naprawdę z kilku rodzajów osadów. Z osadów bitumicznych, na początku brud jest najczęściej zmiękczany, później wrzucamy środek do usuwania osadów bitumicznych, do usuwania osadów metalicznych, do usuwania osadów mineralnych, później jest myty i nakładana jest odżywka.
Okej.
Okay. No i w międzyczasie jeszcze myjemy felgi, czyścimy wnęki i tak dalej.
Okej, okay, jasne. Jaki to jest koszt? Tak.
Około 400 zł.
Około 400 zł, jasne. Dobra.
I teraz ktoś może powiedzieć, że o kurwa, wydałem kilka tysięcy na ceramikę, jeszcze muszę 400 zł wydać. No tak, kurwa, tak samo jak w silniku trzeba wymieniać olej, tak samo to trzeba, o to trzeba zadbać.
Nowe auto, jak do was przyjeżdża z salonu, jaki to jest koszt, żeby zrobić, no załóżmy taki SUV, dajmy na to taka X5, tak? BMW.
Wiesz co, tutaj dobrze powiedziałeś wymiar, rozmiar auta, dlatego że cena zabezpieczenia nowego auta zależy również od kilku rzeczy. Jedną z nich jest między innymi wielkość auta. Drugą zmienną, którą mamy, jest rodzaj lakieru, dlatego że lakier solidowy, czyli lakier niemetalizowany, też jest droższy w zabezpieczeniu, bo stosujemy lepsze zabezpieczenie. Jeżeli klient chce tańsze zabezpieczenie, to ja mu wytłumaczę, dlaczego to zabezpieczenie nie ma sensu. To tak jak pójście na kurwy z kwiatami nie ma sensu, tak samo kładzenie chujowej powłoki na lakier, który i tak się porysuje, też nie ma sensu i wymagamy troszeczkę więcej, żeby to auto fajnie wyglądało. Zatem zabezpieczenie auta to nie jest moda. Klient musi być świadomy tego, że tak kurwa chce i tak wiem, dlaczego chce to zrobić. I tyle. Jaki koszt? Chuj wie.
No, okej, okay. Takiej odpowiedzi oczekiwałem właśnie.
No, od 2,5 tysiąca złotych taki zestaw podstawowy, jeżeli chodzi o powłoki na X5, do 17 tysięcy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie całego auta folią, plus jeszcze może sobie klient zamówić powłoki na felgi, powłoki na szyby. W 20 tysiącach się mieścimy.
Jasne, dobra. No to troszkę tutaj pieniędzy się przewala.
Tak, tylko że kurwa powłoki, folie też swoje kosztują.
Wiem.
To nie jest tak, że przyjeżdża klient i ja sobie 20 tysięcy biorę do kieszeni. Nie. To nie jest tak. To nie wygląda tak kolorowo.
No właśnie, a propos jeszcze tego kolorowego.
Że to... kurwa, Maybach kurwa dzwoni. Nie żartowałem.
A propos jeszcze tego kolorowego, to też jeszcze rzeczywistość detailera, żebyś to też wybrzmiało, bo jakby... Myślę, że wielu młodych chłopaków sobie też jak kiedyś mówiłeś, że wyobraża sobie, że detailing to jest tutaj chodzenie w czystym ubraniu.
No latanie z pędzlem w czystym ubraniu, nie?
Znaczy... I aplikowanie chemii za tam 2000.
Tak, jeżeli ktoś ogląda filmy, to widzi, że ja popierdalam w kroksach, w brudnych dresach. Potrafiłem, no ja chodzę kurwa spocony jak świnia, nie? Latem. Zresztą wszyscy tutaj biegamy spoceni jak świnia. No to jest brudna praca, no wiesz, samochód jest ujebany. Wszędzie są smary, wszędzie jest brud, kurwa, chuj, że masz rękawiczki na łapach. No niestety, brud przechodzi na ciebie.
No i też chyba często jest trochę stresu, co? No bo jednak dużo rzeczy często podejrzewam, że nie idzie i bardzo łatwo spieprzyć tą robotę, no bo wymaga mega dokładności.
Jeżeli zaczynasz i nie masz pojęcia o tym, co robisz, to tak, jest to dość stresujące. Jeżeli złapiesz podstawy, My na przykład pracujemy na chemii, która może działać długo i jest delikatna. Bo coś, co jest agresywne i zadziała szybko, no to jest chemia, kurwa. To są dość mocne kwasy, zasady czy rozpuszczalniki. Jeżeli stosujesz wszystko z głową, to nic ci się nie stanie. Ale jeżeli chcesz zrobić coś szybko i wypierdolisz na ciepły lakier, no stąd ja podkreślam w filmach, że powierzchnia musi być zimna. Bo jeżeli wypierdolisz coś na zimny lakier, to masz mniejsze prawdopodobieństwo tego, że coś odjebiesz. No, chemia puszczona na gorący lakier jest jak zbuntowany nastolatek. Tracisz nad nim kontrolę. Tak samo jest z chemią. A druga sprawa, nawet jeżeli byśmy coś zjebali, to no kurwa, dobre studio detailingowe, tak samo jak dobry warsztat, posiadają polisę. Gdyby coś, no nie wiem, no powiedzmy mój plafon chce przestać być samobójcą i kurwa już nie chce wisieć pod sufitem i ląduje na dachu, na szklanym dachu S-klasy, no nie? No wiesz, no taki dach nie kosztuje 2000, tylko kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, nie? No więc do takich rzeczy mamy polisę ubezpieczeniową na szczęście.
O, widzisz, to jest ciekawe, nie wiedziałem, nie myślałem nigdy o tym.
To ze 30% studiów detailingowych też o takich rzeczach nie myśli.
I dowiaduje się po szkodzie.
No to najczęściej, nie?
Nieźle. Dobra, czyli jak w każdej branży jest masa patologii.
No, tak, dokładnie tak. Dobra. Są też agencje towarzyskie, które mają nieprzebadane dziewczyny, a są takie z klasą z agencji Czarny Lotos, nie, gdzie musi mieć kartę, żeby się dostać. No jasne, że tak.
Dobra. Jeszcze raz, Pedros, bardzo dziękuję ci za czas. Jest piątek wieczór, także bardzo doceniam.
Zaraz powinieneś najebać herbatą ziołową.
Tak, bo nie pijesz, rozumiem, w ogóle alkohol.
Nie, od 3 lat jestem czystym.
Szanuję. W ogóle rozmawiałem z kolegą ostatnio, to mówił, że właśnie w 2023 nie picie alkoholu jest jak dieta ketogeniczna 5 lat temu.
No, coś w tym jest. Coś w tym jest.
Nowa moda. Bardzo doceniam to. Nie zatrzymuję cię więcej, bo wiem, że też lubisz spędzać czas z rodziną.
No tak, no jadę do domu kąpać i usypiać dziecko, nie?
Tak, także dziękuję ci za rozmowę i no życzę, żeby tutaj biznes jak najbardziej kwitł w sporach.
Spoko, bardzo dziękuję również.
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.